Część druga. Riel. Rozdział pierwszy. Gdy drzwi świątyni otworzyły się, intensywne światło słoneczne zalało wszystko bielą. Riel wyszła ze swoimi towarzyszkami, orientując się, gdzie są, tylko dzięki ich głosom. Nawet gdy oczy przywykły do światła, brukowane podwórze sprawiało wrażenie pozbawionego koloru, a obłożone gliną domy błyszczały w upalnym powietrzu.
O nie, na zewnątrz jest okropnie, mruknęła Baila. Chciałabym iść prosto do domu.
Na targu nie będzie tak źle,
powiedziała jej siostra bliźniaczka Tarim. Odwróciła się do Riel.
Chciałabyś iść z nami?
Riel uśmiechnęła się z wdzięcznością, słysząc to zaproszenie.
Chciałabym, ale nie mogę. Ciotka na mnie czeka.
Ale będzie tam Eiko. Mówił, że chciałby znowu się z tobą zobaczyć. Najwyraźniej go zainteresowałaś.
Riel z trudem zachowała uśmiech na twarzy. Ani trochę nie interesował jej brat bliźniaczek. Straciła do niego wszelki szacunek, kiedy musiała odpierać jego zaloty podczas zabawy wchowanego na ich urodzinach. Ale bliźniaczki o tym nie wiedziały. W pobliżu nie było nikogo, kto mógłby być świadkiem jego zachowania, a on zapewne by zaprzeczył, gdyby się poskarżyła. Nie będąc w stanie wyjaśnić, dlaczego nim gardzi, mogła jedynie udawać zwyczajny brak zainteresowania. Bliźniaczki bezkarnie mówiły o wadach swojego brata, jednak krytyka z ust osoby spoza rodziny świadczyła o braku wychowania, zwłaszcza z ust kobiety.
To dziwne, odparła, choć pewnie pomylił mnie z kimś innym. Miałam wrażenie, że wziął mnie za osobę wynajętą dla rozrywki.
Tarim uśmiechnęła się.
Ma w zwyczaju najpierw działać, potem myśleć. To część jego uroku. Potrafi naprawdę cieszyć się życiem, nie sądzisz?
Wzruszyła ramionami.
Życiem?
O nie,
cieszy się raczej czymś znacznie bardziej konkretnym. Podejrzewam jednak, że nie jest już taki konkretny co do wyboru kobiety, z którą chciałby dzielić ten entuzjazm.
Bawcie się dobrze na targu, powiedziała. Do zobaczenia następnego czterodnia.
Kiedy bliźniaczki zeszły po schodach i oddaliły się dziedzińcem, Riel poczuła ukłucie żalu. Nie mogła się doczekać popołudniowej lekcji malowania z ciotką, ale rzadko była gdzieś zapraszana przez pozostałe dziewczęta po świątynnych zajęciach. Poza tym nie spodziewała się, że to w ogóle nastąpi, gdy zaczynała na nie uczęszczać. Z początku większość rozmów skupiała się na zdziwieniu i uldze, z jaką dziewczęta przyjęły fakt, że nie pachniała nieładnie. Wszystkie pochodziły z najbardziej wpływowych i zamożnych rodów w Fire. Riel także była bogata, ale nie tak poważana z powodu reputacji, jaka przylgnęła do osób pracujących w branży farbiarskiej. Oczywiście Riel nigdy nie miała nic wspólnego z tą brudną robotą. Jej rodzice zatrudniali do tego inne rodziny, zapewniając im zakwaterowanie, wyżywienie i dochody. Dzięki hojnym datkom na świątynię nikt otwarcie nie potępiał ich z powodu tej niezbyt czystej profesji, jednak wielkie rody Fire znały inne, subtelniejsze sposoby wykluczenia ze społeczeństwa tych, którzy im się nie podobali. Problem polegał na tym, że ludzie kojarzyli farbiarstwo przede wszystkim ze smrodem. Substancje, z których pozyskiwano najlepsze kolory, zwykle były najbardziej odpychające. Mocz i odchody, wyciągi ze stworzeń morskich, zgniłe rośliny czy rozgniecione larwy owadów to najgorsze z nich. Zaprawy i utrwalacze również były nieprzyjemne dla nosa, a niektóre nawet trujące. To właśnie dlatego farbiarze według prawa musieli otwierać swoje warsztaty na obrzeżach miasteczek i miast, w dole rzeki, poniżej budynków mieszkalnych. A to niestety oznaczało, że czekała ją długa droga ze świątyni do domu. Owinęła głowę szalem, a frędzle na jego końcach przerzuciła sobie przez ramiona. Było za gorąco, żeby wiązać go ciasno pod brodą, a większość dziewcząt w tym małym mieście uważała, że ciasno owinięty szal za bardzo kojarzy się z matroną. Mimo wszystko musiała porządnie go zawiązać przed powrotem do domu. W przeciwnym razie matka zrobiłaby jej wykład na temat skromności.
I tak nie ma tu nikogo, kto mógłby mnie zobaczyć, tłumaczyła sobie, sprawdziwszy, czy portmonetka wciąż jest bezpiecznie schowana w spódnicy pod tuniką. Przeszła przez dziedziniec i skierowała się w stronę domu. Przez większość drogi podążała szlakiem świątynnym, należącym do głównych ulic Fayre. Był jedną z najbardziej uczęszczanych arterii, ale o tej porze czterodnia, pomiędzy porannymi zajęciami, modlitwami, a popołudniowym targiem, nawet tu panował spokój. A skoro był to czwarty czterodzień i koniec półsezonu, co pobożniejsi obywatele miasta spędzali go w domach, poszcząc i modląc się. Jakie to dziwne, że przez to czuła się mniej bezpieczna, jak gdyby zagrożenie ze strony złodziei było większe tam, gdzie było mniej świadków. Jak słyszała, do rabunków dochodziło raczej w tłumie rozkojarzonych ludzi. Odprężyła się, gdy na drodze przed nią pojawił się jakiś młody kapłan. Był to Sadgest, chudy jak patyk młody duchowny, którego widziała w świątyni. Pozostałe dziewczęta naśmiewały się z niego, kiedy nie było go w pobliżu. Popielate szaty, pod pachami i wokół szyi ciemniejsze od potu, oznaczały, że jest jednym z młodszych członków zakonu. Szybkim krokiem ruszył w stronę bocznej uliczki. Zaciekawiona spojrzała w nią, gdy przechodziła obok i dostrzegła jego oddalającą się sylwetkę. W bocznych uliczkach znajdowało się więcej ludzi niż na głównej drodze. Może było tam więcej cienia przynoszącego ulgę w tym upale? Nie jeden raz przemierzała ten labirynt w towarzystwie swojego kuzyna Ariego, zanim dołączył do jej brata i zajął się importem w farbiarni. W wielu uliczkach wisiały markizy takie jak nad targowymi straganami. Tu jednak ozdobione były wymyślnie tkanymi wzorami. Na skrzyżowaniach ulic mieściły się dziedzińce i sklepy. Na rustykalnych meblach lub ławach wbudowanych w pokryte gliną ściany siedzieli jedzący, pijący i plotkujący ludzie. W tej części miasta, zwanej dzielnicą rzemieślników, markizy zdobione były czarną nicią, a tkali je mieszkańcy domów. Same domy miały wyraźne, jaskrawe kolory. Raz do roku nakładano na nie świeżą warstwę gliny, specjalnie na święto aniołów. Następne święto miało odbyć się za półsezon, a większość domów znacznie wyblakła w ciągu ostatnich 8 czterodni pod wpływem ostrzejszego letniego słońca. Mimo spokojnego tempa, które utrzymywała, już była spocona. Tęskniła za bryzą. Kiedy jednak minęła następną boczną uliczkę, poczuła otaczający ją ciepły wir powietrza, w którym unosił się piasek. Kusiło ją, żeby przyspieszyć, jak najprędzej uciec od tego żaru i napić się świeżej wody. Gdy posuwała się dalej, kolejny, starszy kapłan pojawił się kilka przecznic przed nią. Zmierzał w jej stronę. Nie znała go, ale szaro-niebieskie szaty wskazywały, że jest wyższej rangi. Im bliżej koloru aniołów, tym większe znaczenie. Jego poprzetykane siwizną włosy były wilgotne od potu. Nie była w stanie stwierdzić, czy w ogóle ją zauważył. Sądząc po roztargnionej minie, jego myśli zaprzątały ważniejsze sprawy. W końcu dotarła do ulicy Garbarskiej, która skracała jej spacer do domu, przecinając łuk szlaku świątynnego. Matka wolałaby, żeby trzymała się głównej drogi, ale kuzyn mówił, że wielu ludzi korzysta z tego skrótu. Będzie zatem bezpieczna, dopóki z niego nie zboczy. Zauważyła, że więcej osób chodzi tędy niż szlakiem świątynnym. Trzymając się wąskiego pasa cienia po jednej stronie ulicy, upewniła się, czy wygląda na czujną i pewną siebie. Ari uczył ją, że potulne i pełne obaw zachowanie przyciąga tych, którzy szukają łatwych ofiar. Kilkaset kroków dalej z bocznej alejki zaczęły wydobywać się czarne kłęby, które zagrodziły jej drogę. Zamarła, gdy rozpoznała, co to takiego. Potem szybko przyklęknęła na kolano i zaczęła poprawiać but, licząc na to, że ktoś, kto będzie ją obserwował, pomyśli, że zatrzymała się właśnie z powodu buta. Skaza. Rzadko wyczuwała ją poza świątynią, a jeśli już, to tylko po świątynnych procesjach. To po jednej z nich Riel próbowała dotknąć tej pozostałości po magii kapłana i właśnie wtedy ciotka zauważyła, że jej mała siostrzenica potrafi tę pozostałość wyczuć. Zawsze udawaj, że jej nie widzisz, ostrzegała ją Narma. I nigdy nikomu nie mów, że ją wyczuwasz, bez względu na to, jak bardzo ufasz rozmówcy. Nigdzie o tym nie pisz. Nie wspominaj o tym na głos, nawet jeśli myślisz, że nikt nie słyszy. Jeśli kapłani się o tym dowiedzą, zabiorą cię.
Riel pytała, czy to znaczy, że będzie uczyła się magii. Kobiety nie zostają kapłanami. Mogą nimi być tylko mężczyźni uznani przez aniołów. Powiedziała ciotka tak nietypowym dla siebie surowym tonem, że Riel nie ważyła się zrobić nic, przed czym ją przestrzegała. Wszyscy wiedzieli, skąd się bierze skaza. Jakiś kapłan musiał użyć magii i to w dużej ilości. Widocznie był gdzieś dalej w bocznej alejce, bo na ulicy Garbarskiej nie zauważyła żadnego. Dlatego nie mogę tu klęczeć i poprawiać buta, bo mnie zauważy, muszę iść dalej. A to oznaczało przejście przez skazę. Wiedziała, że nie stanie jej się krzywda, ale sama myśl była odpychająca. W końcu było to zanieczyszczenie, które pozostawiała po sobie magia. Kapłani odprawiali tajemne rytuały oczyszczające, żeby zapobiegać skutkom jej działania. Nie miała żadnej wiedzy na ten temat. Jednak przejście na drugą stronę ulicy, żeby ominąć skazę, byłoby zbyt oczywiste. Odetchnęła głęboko i niechętnie ruszyła w jej stronę. Oparła się pokusie spojrzenia w boczną alejkę, żeby zobaczyć, co robi kapłan, nabrała powietrza w płuca i wstrzymała je. A potem niemal krzyknęła, gdy zderzyła się z czymś twardym i niewidocznym. Coś chwyciło ją za rękę i szarpnęło na bok. Najpierw przez myśl jej przeszło, że skaza nie powinna być ciałem stałym, a potem, że przynajmniej się nie zdradziła, gdy udało się jej nie krzyknąć, bo przecież kapłan spodziewał się, że każdy, kto idąc uderzy w ścianę, musi ją zauważyć. Trzecia myśl, gdy wpatrywała się w mężczyznę trzymającego ją za rękę, była taka, że to nie jest kapłan. Był obszarpanym, szarym od brudu stworzeniem o błędnym wzroku. W jednej ręce miał nóż. Ona zaś drgnęła, gdy machnął nim przed jej twarzą. Zamknij się. Ani słowa, rób co mówię. Warknął. Zrozumiano? Wpatrywała się w nóż. W ustach jej zaschło, a serce waliło w piersi. Kiwnęła głową. Odwrócił się i pociągnął ją za sobą w głąb alejki. W reakcji na tę sytuację jej ciało całkowicie opadło z sił i niemal chwiała się na nogach. On jednak podtrzymywał ją i wlókł dalej. To tyle, jeśli chodzi o opinię Ariego na temat bezpieczeństwa na ulicy Garbarskiej. To tyle, jeśli chodzi o czujność i pewność siebie. Co ma teraz zrobić? Co zrobi on, kiedy się zatrzyma, obrabuje ją? Alejka była pusta. Jeśli będzie działał szybko, odbierze jej portmonetkę, zanim ktokolwiek się pojawi. On jednak się nie zatrzymywał. Jej żołądek skurczył się. Widocznie chciał czegoś więcej. Nie mogła przestać wyobrażać sobie najgorszego. Zimny dreszcz trwogi sprawił, że znowu ugięły się pod nią kolana. Zawsze powtarzała sobie, że wolałaby umrzeć, niż przeżyć coś takiego. Że będzie walczyła. Wyobrażała sobie, jak odpycha napastników, a nawet wlecze ich do kapłanów, by zostali ukarani. Mężczyzna miał jednak żelazny uścisk i ciągnął ją dalej, jak gdyby zupełnie nic nie ważyła. Choć był szczupły i niewiele większy od niej, miał więcej siły. Jesteś od niego słabsza, ale może sprytniejsza, powiedziała sobie. Myślę. Jakimś cudem zdołała uspokoić umysł i zastanowić się, co o nim wie. Przypomniała sobie skazę i zmroziło jej krew w żyłach. W pobliżu nie było żadnego kapłana ani innej osoby, więc tylko ten człowiek mógł posłużyć się magią. Był splamionym. A to znaczyło, że postanowił nauczyć się używania magii. To znaczyło, że chciał okradać z tej magii aniołów. To znaczyło, iż nie obchodziło go, że po śmierci dostrzegą te plamy na jego duszy i rozerwą ją na strzępy. Jaki człowiek wybrałby taki los? Skoro zaprzedał własną duszę, to jakich jeszcze straszliwych czynów mógłby się dopuścić? I o ile bardziej straszliwe mogłyby być, skoro miał do dyspozycji magię? Ogarnęła ją fala paniki, którą stłumiła jednak kolejna myśl. Skoro skaza, którą po sobie zostawił, była plamista, to możliwe, że nie posiadał magicznych zdolności. Skaza po magii kapłanów była inna, niczym promieniująca aura. Teoretycznie Riel także mogła posługiwać się magią.
Mógł to robić każdy, kto widział skazę. Nie miała jednak pojęcia jak, a nawet gdyby się nią posłużyła, by ocalić życie, straciłaby możliwość życia po śmierci. Stanęłaby wtedy przed wyborem pomiędzy śmiercią fizyczną a śmiercią wieczną. Zanim zdążyła się nad tym zastanowić, mężczyzna zwolnił, zbliżywszy się do przecznicy i wyjrzał za róg, po czym pociągnął ją za sobą. Czegoś wypatrywał. Albo kogoś. Ciągle myślała o kapłanach, których widziała wcześniej. Chodzili po mieście w upalny dzień, choć pewnie woleliby zostać w chłodnej świątyni. Jej serce przepełniła nadzieja. Czyżby szukali tego splamionego? Czy byli blisko? Czy ratunek czekał kilka zakrętów dalej? Czy to dlatego ją porwał? Czy była zakładnikiem, niewinną osobą, którą mógłby zabić, gdyby został przyparty do muru? Zbliżywszy się do kolejnego skrzyżowania, mężczyzna spojrzał w przecznicę i cofnął się, po czym powlókł ją w stronę, z której przyszli. Riel nabrała powietrza, żeby krzyknąć do osoby, przed którą uciekał, ale zaraz je wypuściła. A jeśli on usiłuje unikać zwykłych ludzi, mogłaby sprowadzić na kogoś niebezpieczeństwo. Pociągnął ją dalej, wciąż mocno trzymając. Zacisnęła zęby i bezgłośnie wypowiedziała wszystkie przekleństwa, których nauczył ją kuzyn. Za najlżejsze zarobiła kiedyś solidny policzek od matki, kiedy sądząc, że jest sama, chciała je wypróbować. Wypowiedzenie ich w myślach jakoś ją uspokoiło, a przerażenie, które wcześniej odebrało jej siły, teraz nieco zelżało. Ku jej zaskoczeniu mężczyzna zaczął wlec ją po ulicach, którymi chodzili ludzie. Byli obojętni albo wykazywali zainteresowanie, które przywodziło na myśl niektórych klientów jej rodziców, wyrachowanych i chciwych. Ściany budynków były pomalowane, ale farba popękała i odchodziła całymi płatami. Okiennice zwisały krzywo. Wszystko było przesiąknięte zapachem niemal tak paskudnym, jak wymieszane wonie z kadzi farbiarskich. Aromatyczny dym z kadzideł nie mógł go zamaskować. Jestem w dzielnicy biedoty, zdała sobie sprawę, jednocześnie zdumiona i zatrwożona, że zaszli w tak odległe strony. Kapłani zapewne są daleko. A jednak mężczyzna wciąż był zdenerwowany. Trzymał się mniej uczęszczanych szlaków, nadal wyglądał za każdy róg i sprawdzał okolice przed wejściem na skrzyżowanie. Zaczęło to sprawiać wrażenie obsesji, nagle jednak cofnął się gwałtownie i rozejrzawszy się, schował we wnęce jakichś drzwi. Szarpnął za szal, który miała na głowie i obrócił ją twarzą na zewnątrz, łapiąc za pasek spódnicy, żeby nie mogła uciec. Po jej żebrach przesunęło się coś ostrego. Zamarła. Stój spokojnie, ani słowa. Nie zwracaj na siebie uwagi. Stała najspokojniej, jak tylko się dało. Spojrzawszy z powrotem w uliczkę, uświadomiła sobie, że kobiety, które się tam gdzieniegdzie kręciły, nie nosiły szali. Miały na sobie ubrania z tak cienkich tkanin, że brąz ich skóry prześwitywał przez niebarwiony materiał. Jakiś mężczyzna oparł się o ścianę w głębi ulicy i rozmawiał z jedną z nich. Na skrzyżowaniu pojawił się człowiek, a porywacz zacieśnił uścisk. Był to kapłan, który w swoich niebieskich szatach nie pasował do otoczenia. Tego nie znała. Był wyższy i starszy od Sagesta, a barwa jego ubioru świadczyła o wysokiej randze. Gdy spojrzał w alejkę, jego wzrok przebiegł po Riel, ale nie zatrzymał się na niej. Spodziewała się obrzydzenia, lecz jego mina wyrażała wyłącznie rozbawienie. Spojrzawszy w drugą stronę, pokręcił głową. Riel poczuła dreszcz nadziei, gdy z powrotem skupił się na uliczce, w której stała, i ruszył w jej stronę. Pomóż mi, pomyślała, gdy ją mijał, ale miała świadomość, że do jej żeber przyciśnięty jest nóż i zachowała milczenie. Kapłan zmierzył ją wzrokiem i poszedł dalej. Pozostałe kobiety wyglądały na zupełnie niezawstydzone jego spojrzeniem i wdzięczyły się do niego. Zniesmaczona Riel odwróciła wzrok. Jak gdyby kapłan miał być zainteresowany ich usługami. Usłyszała, że się zatrzymał i zapytał jedną z nich, czy widziała ukrywającego się gdzieś w pobliżu szczupłego, niechlujnego mężczyznę. Kobieta odparła, że ten opis pasuje do wielu mężczyzn w tej okolicy. Odwrócił się i poszedł dalej. Popatrzyła z powrotem na skrzyżowanie, przypominając sobie, jak kapłan spojrzał w przeciwległą uliczkę i pokręcił głową. Czy ten gest skierowany był do kogoś, kto czekał dalej? Może do innego kapłana? Zapłonął w niej słaby płomyk nadziei. Wpadła na pewien pomysł. Był ryzykowny, ale stwierdziła, że wart zachodu. Poszedł już? Spytał porywacz. Rzuciła okiem za siebie. Kapłan zniknął za rogiem. Tak. Ostrze odsunęło się od jej żeber. On zaś znowu chwycił ją za ramię. Przepchnął się obok niej, podszedł do skrzyżowania i wyjrzał za róg. Chyba wraca, skłamała. Tak, wraca. Spojrzał za siebie, ale odwróciła się pośpiesznie, jakby chciała iść za nim i zasłoniła widok. Szybko, wyszeptała, delikatnie popychając go naprzód. Zrobił krok, wychodząc na skrzyżowanie. Ruszyła za nim, a potem udała, że się potyka i przewraca, i krzyknęła, padając na kolana. Spojrzała w ulicę w kierunku, w którym skinął głową kapłan i dostrzegła drugiego, starszego. Minęła go już wcześniej, a ten spojrzał na nią przez ramię. Porywacz zaklął i zaczął podnosić ją na nogi. Wokół kapłana wykwitła czerń. To była aura skazy, którą widywała tak wiele razy. Takie same promieniujące linie, jakie otaczały aniołów wymalowanych na ścianach świątyni, tyle że w bieli. Jak gdyby wpatrywała się przez chwilę w te święte wizerunki, a potem zamknęła oczy i zobaczyła je pod powiekami w przeciwstawnych barwach. Dłoń napastnika osunęła się po jej ramieniu. Usłyszała nad sobą zduszony krzyk odbijający się echem w ciasnej przestrzeni. Nóż z brzękiem upadł na bruk. Odwróciła się i zobaczyła, że porywacz łapie się za gardło. Unosiła go niewidzialna święta magia. Domyśliwszy się, że niezbyt bezpiecznie jest stać pomiędzy kapłanem a jego więźniem, przesunęła się pod mur. Skaza kłębiła się wokół porywacza niczym atrament wpuszczony do wody. Nie, powiedział kapłan, nic z tych rzeczy. Zawieszony człowiek wrzeszczał i wił się. Riel poczuła ucisk w żołądku, gdy wstała, ruszyła ulicą i stanęła twarzą w twarz z kapłanem odzianym w błękit. Zmrużył oczy, rozpoznawszy ją, a potem kciukiem wskazał za siebie. Zejdź z drogi, ale nie odchodź. Riel pośpiesznie wyminęła go, a potem zwolniła, zbliżywszy się do kobiet. Prostytutki zafascynowane obserwowały człowieka wijącego się na końcu ulicy. Powiedział, żebym nie odchodziła. Gdzie mam zaczekać? Gdy krzyk za jej plecami ustał, poczuła ulgę i zawrót głowy. Ktoś złapał ją za ramiona i podtrzymał. Zaskoczona podniosła wzrok i zobaczyła przed sobą mężczyznę, który wcześniej rozmawiał z jedną z prostytutek. Uśmiechnął się. Jaki miły uśmiech, pomyślała odruchowo. Był młody, ale nie tak jak ona. Zanim spuściła oczy, przyjrzała się jego ciemnym, prostym włosom, kształtnym brwiom, kościom policzkowym i zarysowi szczęki. Jest bardzo przystojny. A może tylko tak jej się wydawało, bo to była pierwsza przyjazna twarz, jaką widziała od wielu godzin. To było bardzo sprytne posunięcie, Ice, powiedział. Zamrugała z niedowierzaniem. Naprawdę? Tak, odwrócił się, by znów popatrzeć na ulicę. Wygląda na to, że się poddaje. Riel podążyła za jego spojrzeniem. Porywacz leżał na ziemi twarzą w dół. Dwaj kapłani stali po obu jego stronach, otoczeni przez skazę. Powstrzymała się od odwrócenia wzroku. Wyglądali, jakby wokół nich wypaliło się światło i kolory. Proszę, nie chciałem niczego się nauczyć, jęczał leżący na ziemi mężczyzna. Zostałem oszukany. Zawsze jest jakiś wybór, odparł starszy kapłan. Głowa mężczyzny opadła na ziemię. Warto było, powiedział tak cicho, że Riel ledwie usłyszała. Jeśli teraz umrę, to i tak było warto.
Wstawaj, rzekł kapłan.
Skończcie z tym, zabijcie mnie. Nie do ciebie należy ta decyzja. Starszy kapłan kiwnął głową do młodszego, który zrobił krok naprzód i poderwał więźnia na nogi, a potem spojrzał w uliczkę. Riel drgnęła, gdy przelotnie popatrzył jej w oczy. Opuściwszy młodszego towarzysza, starszy kapłan podszedł do niej, marszcząc brwi. Jestem Saelem. Zrobił ci krzywdę, Ice?
Pokręciła głową.
Jak się nazywasz?
Riel Lazuli.
Uniósł brwi.
Córka Ensa Lazuli.
Jak się znalazłaś w towarzystwie splamionego?
Szłam do domu z zajęć w świątyni i wtedy mnie złapał. Zmusił mnie, żebym z nim poszła. Ma nóż.
Już nie ma. Kapłan rozejrzał się wokoło. Nie możemy zostawić cię na tych nieznanych ulicach, ale najpierw powinniśmy zająć się splamionym. Obawiam się, że musisz wrócić z nami do świątyni.
Aż do świątyni? Jestem pewna, że znajdę drogę. Po prostu chcę iść do domu. Rodzina będzie się niepokoić.
Kapłan zasępił się.
Ale po tym, co przeszłaś, na pewno chciałabyś mieć eskortę.
Ja...
Riel zamilkła, nie do końca wiedząc, czego chce.
Nie chciała samotnie chodzić po ulicach, lecz także bardzo chciała wrócić do domu.
Może ją odprowadzę, Ice Lazuli, Saelemie? Zapytał przystojny mężczyzna.
Kapłan spojrzał na niego nachmurzony.
A kim jesteś?
Izare Safre.
Ten malarz.
Kapłan skinął głową i spojrzał na Riel.
Podejrzewam, że w tych wyjątkowych okolicznościach jest to dopuszczalne, o ile tylko ta młoda kobieta zechce, żeby się odprowadził.
Riel pokiwała głową.
Tak.
W takim razie zaprowadź ją prosto do domu, Aos Safre. Będziemy musieli ją przesłuchać.
Obiecuję, że zrobię to natychmiast i nic jej się nie stanie.
Jego słowa chyba usatysfakcjonowały kapłana.
Nie ma potrzeby, żebyś opuszczała dom, Ais Lazuli, zapewnił ją kapłan. Odwiedzimy cię, gdy ten splamiony znajdzie się w bezpiecznym miejscu.
Riel ponownie skinęła głową.
Powiadomię ojca, że przyjdziecie.
Wykonał w powietrzu gest błogosławieństwa, po czym dołączył do drugiego kapłana, który trzymał jej porywacza za ramię tak pewnie, jak wcześniej porywacz trzymał ją. Zewsząd dobiegały pełne aprobaty okrzyki i gwizdy. Rozejrzała się więc wokoło i zobaczyła ludzi wychylających się przez okna i wyglądających zza drzwi.
Cóż, słyszałaś, co powiedział?
Rzekł Izare, posyłając jej uśmiech równie oszałamiający jak poprzedni.
Mam zabrać cię prosto do domu. Chodź ze mną.